Pierwsza konferencja będzie poświęcona tematowi świętości. Domyślam się, że kiedy słyszymy słowo świętość, święty, to od razu mamy pierwsze skojarzenia z naszymi świętymi, którzy są w niebie, którzy nam patronują, czuwają nad nami, stawiają się przed Bogiem. W naszych sprawach myślimy o świętym Janie Pawle II, świętej siostrze Faustynie, świętej matce Teresie z Kalkuty i tych wszystkich świętych, którzy są nam bliscy. Ale mam też takie przeświadczenie, że bardzo często zaraz za tym myśleniem o świętości jako o konkretnych osobach, które są nazywane świętymi, bardzo szybko wiążemy koncepcję świętości z koncepcją moralności. To znaczy święty to taki, który pięknie, pobożnie żyje. Święty to taki, który spełnia wszystkie Boże przykazania. Święty to taki, który jest rozmodlony. Święty to taki, który ma dobre serce i umie pomóc ludziom potrzebującym. I mniej więcej to jest świętość. A chciałbym wam dzisiaj opowiedzieć o świętości, tak jak ją rozumie Stary Testament. Oczywiście my musimy patrzeć na ten Stary Testament z perspektywy Nowego, też to zrobimy. Ale rozumienie świętości w Starym Testamencie nie ma nic wspólnego z moralnością, albo bardzo mało. I chciałbym, żebyśmy w taki sposób popatrzyli na świętość, bo wtedy też bardzo nam to pomoże w zrozumieniu, w jaki sposób funkcjonuje liturgia, co w liturgii jest istotne. Mianowicie pojęcie święty to w języku hebrajskim pojęcie kodesz. I czyli świętość to kodesz, a święty to kadosz. I dosłownie przetłumaczone wyrażenie hebrajskie znaczy tyle, co inny, oddzielony, odseparowany. Więc już samo dosłowne tłumaczenie pokazuje, że tam nie ma nic wspólnego to słowo z dobry, miłosierny, przestrzegający przykazań. Nie, kompletnie nie. Słowo świętość jest związane właśnie z ideą oddzielania, odseparowania czegoś od czegoś. I w pierwszej, oczywiście, w pierwszej kolejności chodzi o to, że to pojęcie chce obronić wyjątkowość Pana Boga. On jest święty. W tym sensie, że jest całkowicie inny niż wszystko, co istnieje. W teologii używamy takiego słowa, że jest transcendentny. To znaczy przekracza całkowicie wszystko, co istnieje. Jest kompletnie inny. I mówimy w teologii o tym, że tak naprawdę cokolwiek o Panu Bogu powiemy, to jest nieadekwatne, to jest za małe. Nasze ludzkie koncepty, pojęcia są niewystarczające, żeby wyrazić, kim jest Pan Bóg. Nawet jak ja powiem, że Pan Bóg jest miłością, to jest to za mało. Dlatego, że wszelkie nasze ludzkie wyobrażenia tego, czym jest miłość, nie są w stanie oddać, co to znaczy, że Bóg jest miłością. Nawet jak ja powiem, że Bóg jest dobry, to jest to za mało, dlatego że On nie tylko jest dobry, co jest samym dobrem, ale to i tak jest za mało, bo ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jakim On jest dobrem. Bo On jest tak innym dobrem, niż nasze ludzkie dobro, które możemy sobie wyobrazić. Więc w teologii, nawet jest, czy w naszej wierze, jest taki dogmat Kościoła, który mówi, że cokolwiek powiemy o Panu Bogu, w większej mierze jest nieprawdą niż prawdą. Nasze słowa są za małe, żeby wyrazić, kim On jest. On jest inny. I ta idea świętości broni tej inności Pana Boga. Tego, że On jest zawsze większy, zawsze doskonalszy, zawsze piękniejszy, zawsze lepszy. A my nie jesteśmy w stanie adekwatnie o Nim mówić. Dlatego ciągle potrzebujemy oczyszczać nasze koncepty Pana Boga, ciągle potrzebujemy na nowo się nawracać. Słowo nawrócenie znaczy zmiana myślenia. Potrzebujemy na nowo przemyśleć, kim jest Bóg, zobaczyć Go w jeszcze lepszym, pełniejszym świetle, żeby nie uczynić Bogiem jakiegoś mojego konceptu Boga. Bo Bóg zawsze jest większy niż to, co ja mogę o Nim pomyśleć. To jest pierwsze znaczenie słowa świętość. Ale druga idea, która jest zawarta w Biblii, to jest idea tego, że Bóg jest źródłem świętości i jest jedyny święty. To słowo świętość w różnych odmianach. odmianach tego i różnych wariantach tego słowa występuje w Starym Testamencie około 800 razy. I zawsze, zawsze dotyczy Pana Boga. Albo bezpośrednio Jego samego, bo o Nim Biblia mówi, że jest święty, a nawet w wizji chociażby proroka Izajasza, cherubiny i serafiny śpiewają, On jest święty, święty, święty. To pomnożenie trzykrotne to jest forma najwyższa w języku hebrajskim. Język hebrajski nie zna stopniowania przymiotników. Dlatego też, żeby powiedzieć, że coś jest najświętsze, trzeba pomnożyć to słowo, wypowiedzieć go po raz kolejny. Więc jak ci aniołowie śpiewają, że On jest święty, 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 to znaczy, że jest najświętszy, że On jest źródłem wszelkiej świętości. A wszystko inne, co w Biblii jest nazwane świętym, jest świętym dlatego, że ma kontakt ze świętym Bogiem. Ma kontakt, w różny sposób ten kontakt się realizuje. Ale zazwyczaj dotyczy to kultu. Święte jest to, co jest przeznaczone do kultu, czyli oddawanie Bogu chwały. I w tym kulcie wchodzi w relację ze świętością Boga. Ale znów tu będzie obecna ta idea oddzielania, rozdzielania. Dlatego, że jest 6 zwykłych dni w tygodniu i jest jeden oddzielony od nich, który jest nazwany Dniem Świętym. Bo to jest dzień dla Pana, po to, żeby Mu oddawać chwałę. Cały świat jest zwykły, ale w tym świecie jest jedno święte miasto, Jerozolima. Bo to jest miasto obecności Boga. I w tym mieście wszystkie ulice i wszystkie budynki są zwykłe, ale jest jeden budynek, który jest oddzielony, wydzielony dla Pana Boga, zarezerwowany dla Niego. To jest świątynia, miejsce święte. I w świątyni wszystkie pomieszczenia są zwykłe, ale jest jedno, w którym mieszka chwała Boża. Kawod Jahwe. I to jest miejsce najświętsze, święte, święte. Święty czas, święta przestrzeń, święte przedmioty, święci ludzie to ci, którzy mają kontakt ze świętością. Dlatego, że w starotestamentalnej koncepcji świętości świętością się człowiek i przedmioty zarażają. To, co dotknie świętego, staje się święte. Dlatego arcykapłani, kiedy wchodzili do miejsc świętych, kiedy mieli sprawować święte czynności, najpierw myli ręce, albo nawet wręcz całą kąpiel odbywali, żeby oczyścić się najpierw z tego, co nieczyste, z tego, co brudne, grzeszne, z tego, co zwyczajne. Bo wchodzili do świętego. Ale na koniec czynności świętej również obmywali się, bo teraz musieli się oczyścić ze świętości, żeby potem świętymi rękami nie dotykać zwykłych przedmiotów. Dlatego po zakończeniu świętej czynności też było obmycie rytualne. Może dla nas dzisiaj ta koncepcja wydaje się trochę dziwna. Zarażać świętością, to słowo zarażać to tak nam źle brzmi. Zarażamy się czymś niemiłym, czymś niedobrym. Ale ta świętość Boga jest bardzo strzeżona w Starym Testamencie. Ktoś niepowołany nie może dotknąć świętego. Kojarzycie takie fragmenty Biblii, że ktoś niepowołany dotknął Arki Przymierza, nawet żeby pomóc, żeby ona nie upadła. I padał martwy. Bo nie był umyty. Nie był przygotowany do dotknięcia tego, co święte. Świętość zaraża. Jak się przebywa w miejscu świętym, przebywa w czasie świętym, dotyka się świętych rzeczy, staje się człowiek święty. Do tego stopnia, że nawet pył, który znajdował się w świątyni, był nazywany świętym, bo jest w świętym miejscu. Więc nawet kurz może być święty, bo jest tam, gdzie jest świętość. To znaczy jest tam, gdzie jest Bóg, bo tam jest świętość, bo On jest jedynym źródłem świętości. Jakie to ma znaczenie? Jak my to możemy dzisiaj dla nas przyjąć? Pierwsza podstawowa sprawa jest taka, że zobaczcie, że cały akcent na uświęcenie jest położony na Pana Boga. To On jest źródłem świętości. To On uświęca. Można powiedzieć, że to dzieje się prawie, że automatycznie. Wystarczy wejść w święty czas i w święte miejsce i już jesteśmy uświęcani. Tak, bo tutaj działa Bóg. A jakie to ma praktyczne konsekwencje? Czasami ktoś mówi, księdza, ja nie chodzę na mszę świętą do kościoła, bo ja wolę pójść w góry, tam Pan Bóg też jest, takie mistyczne miejsce, tam to mam spotkania z Bogiem. A według tej koncepcji świętości? Nie. Owszem, Bóg jest wszędzie, ale On sam postanowił, że będą takie miejsca, w których jest bardziej obecny. Jest wszędzie, ale nie wszędzie tak samo. Tutaj, w tym momencie, jest znacznie bardziej, niż jak widzimy za próg tego kościoła. Tam też jest, ale nie tak jak tu. Więc ma znaczenie, czy modlisz się w kościele, czy modlisz się na łące, albo w górach. To nie to samo. Bo tam nie ma świętego czasu i świętej przestrzeni. Więc nie ma miejsca i czasu uświęcania. Po drugie, trzeba zapomnieć o koncepcji modlitwy i koncepcji przeżywania liturgii, która jest w takim duchu racjonalizmu. My dzisiaj strasznie zracjonalizowaliśmy przeżywanie naszego doświadczenia religijnego. No nawet się wyraża w pewnych formach, o których mówimy. Jak chcemy kogoś zapytać, na przykład rodzice pytają swoich dorastających dzieci, gimnazjalistów albo licealistów, podejrzewają, że może trochę kombinują, nie idą do kościoła. Więc rodzice po mszy świętej pytają: syneczku, a o czym była Ewangelia? To powiedz mi, co zapamiętałeś z tej mszy? Jakby cały sens przeżycia mszy świętej polegał na tym, co ja zapamiętam. Albo bardzo często pojawiająca się dyskusja. Czy jest sens przyprowadzać małe dzieci do kościoła? Mamy tu takiego jednego bohatera z przodu. Czy jest sens, żeby on był w kościele? Przecież nic nie rozumie z tej mojej nauki rekolekcyjnej. No to po co? No jest sens. Bo jest w świętym miejscu i w świętym czasie. I jest uświęcany. Nie musi nic rozumieć z tego, co ja do niego mówię. To Bóg go uświęca. To Bóg teraz go przemienia. Bo wystarczy tu być. To jest niesamowicie ważne, dlatego że my bardzo często próbujemy, nawet nieświadomie, to już trochę w nas weszło, jakby zrozumieć naszą świętość, naszą doskonałość, moralność w takim wymiarze naszej pracy. Że to jest moje działanie. To ja mam się skupić na modlitwie, a jak mi myśli uciekną, no to już po mszy świętej myśli uciekną. Zmarnowana. Nie, nieprawda. Nie ma sensu, no proszę księdza, no to kazanie było takie, że nic z niego nie wiem. Ale byłeś tutaj i Bóg działa. Nawet nie musisz wiedzieć jak. On cię uświęca. Zobaczcie, że tak naprawdę Bóg nas znacznie bardziej na nas oddziałuje przez nasze zmysły, niż tylko przez nasz intelekt. Oczywiście intelekt jest super ważny. Druga skrajność to jest robienie z naszej wiary, przeżywanie naszej wiary w takim wymiarze kompletnego oderwania od intelektu. Jakby intelekt nam przeszkadzał. Nie. W intelekcie jesteśmy upodobnieni do Pana Boga. Intelekt jest darem od Boga. On sam się przedstawia jako racjo, jako logos, jako mądrość. Więc akt wiary jest aktem intelektualnym. Ale sam intelekt nie wystarcza. Bo zobaczcie, że tak naprawdę do nas większość doświadczeń liturgicznych dociera przez zmysły. Owszem, potem intelekt to przerabia, ale my się modlimy znacznie bardziej zmysłami niż intelektem. Patrzymy na ołtarz, patrzymy na czynności rytualne. Klękamy, wstajemy, ruszamy rękami, śpiewamy, mówimy. Przyjmujemy komunię. To jest akt najbardziej biologiczny, jaki się da. Spożywać posiłek. Słuchamy, jakie skadzidło czujemy węglem. Do nas świętość dociera przez zmysły. Ona w nas wchodzi przez nasze nozdrza, przez uszy, przez nasze oczy. Tym się modlimy. W taki sposób. Nie tylko intelektem. Ale powiecie, no, ale to przecież to tak wystarczy, taki automat, że to tak wystarczy tu być, nic nie robić i coś działa. Tak fajnie by było. No jednak coś z naszej strony musi być. Tak, musi być. Musi być jedna rzecz. Miłość. Miłość do Boga. To znaczy Bóg ma być Bogiem. On ma być ważny. Ja mam być tu dla Niego. I to wystarcza. Przygotowujemy się do tej setnej rocznicy objawień w Fatimie. Popatrzcie na Maryję. Ona jest nazywana Matką Najświętszą. Ale zobaczcie, w jaki sposób tradycja Kościoła w formie dogmatów i Biblia opowiada o jej świętości. Ona jest nazwana pełną łaski, kecharitomene. Dlaczego jest pełna łaski? Bo Bóg ją wypełnił. A najpierw w tej rozmowie z aniołem jest mowa, bo Bóg ją ocienił. Duch Święty stąpił na ciebie, jakby w formie takiego namiotu wziął cię w objęcia. Jesteś pod tym płaszczem Ducha Świętego. Dlatego jesteś pełna łaski. Potem, kiedy idzie do Elżbiety, święty Łukasz opowiada o Maryi w taki sposób, jakby ona była nową arką przymierza. Czyli pod nóżkiem stóp Boga, miejscem obecności Boga. Dlaczego? Bo jej łono jest wypełnione Bogiem. Tam nie ma mowy w ogóle o żadnej moralności. Tam nie ma mowy o przestrzeganiu przykazań. Oczywiście Maryja to robiła. Ale Biblia akcentuje to, co robi Bóg. To On ją ocienił swoją łaską. To On ją wypełnił swoją łaską. To Bóg się w niej wcielił, przyjął ciało. Maryja została przygotowana przez Pana Boga do tego. O tym mówi dogmat o niepokalanym poczęciu Maryi. On mówi, że Maryja została zbawiona przez Jezusa ze względu na Jego późniejsze zasługi męki i śmierci. Ona nie ma żadnego grzechu. Ona urodziła się bez grzechu pierworodnego nie ze względu na swoje zasługi. Ze względu na zasługi Jezusa Chrystusa, to znaczy ze względu na Jego śmierć i zmartwychwstanie. Ona jest tak samo zbawiona, jak ufamy, my będziemy zbawieni. Tylko z jedną drobną różnicą. My jesteśmy zbawieni po naszym grzechu, w taki sposób, że Bóg nam grzech przebacza. Jego śmierć i zmartwychwstanie obmywa nas z grzechu. Natomiast Maryja jest zbawiona poprzednio. To znaczy, jak mówi święta Tereska z Lizjery, Pan Bóg jej pozabierał kamienie z pod nóg, żeby się nie potknęła. Ale zbawienie się dokonuje na dwa sposoby. Przez przebaczenie grzechu i przez ustrzeżenie od popełnienia grzechu. Dogmat wniebowzięcia Maryi. Zobaczcie, gdzie jest akcent w samym słowie. Wniebowzięta. Nie jak Pan Jezus, ta, która w niebo wstąpiła. Nie, ona nie wstąpiła do nieba. Została tam wzięta. Bóg ją tam wziął. Akcent jest ze strony Boga. To On jest tym, który uświęca. On jest tym, który przyjmuje. On jest tym, który napełnia nas swoją łaską. Tu nie ma naszej aktywności, naszego działania. Z naszej strony jest miłość. I cudownie o tym opowiada księga proroka Malachiasza. To jest króciutka księga. W pierwszym rozdziale jest taka skarga na kapłanów. Pan Bóg im mówi, nienawidzę waszych ofiar. Z takiego powodu, że przynosicie na tą ofiarę ślepą owcę. Naprawdę tak tam jest napisane. Nie są żarty. Gdybyśmy tak pomyśleli, no co za problem ma Pan Bóg? I tak ta owca pójdzie na spalenie. To jest ofiara całopalna. Trzeba ją po prostu podpalić. To co za tym zaczyna widzieć, nie widzi? Żaden problem. Nic jej się nie stanie, jak może nawet praktycznie dać tą ślepą owcę, bo ona w stadzie jest mało przydatna. A Pan Bóg jest taki skrupulatny, bo i ślepa owca mnie pasuje. I mówi, nienawidzę waszych ofiar, bo mi ślepa owca przynosicie. Dlaczego Pan Bóg mówi, nienawidzę tych ofiar? Z prostego powodu. Bo mnie nie kochacie. Jakbyście mnie kochali, to byście mnie nie przynieśli ślepej, tylko najlepszą owcę w stanie. Nie kochacie mnie. W tym jest problem. Jakbyście mnie kochali, nie byłoby dla was problemem dać coś, co jest cenne. Używając takiego przykładu z życia. Jakby przyszedł chłopak do dziewczyny się oświadczyć i przyniósłby bukiet sztucznych kwiatów. No przecież co za problem, mało tego, praktycznie, może nawet do śmierci by mogła ten bukiet zachować. A tak padnie zaraz. Niedużo lepiej przynieść takie sztuczne, plastikowe. Mogłaby codziennie na nie patrzeć. Prawdopodobnie do ślubu by nie doszło. Bo mnie nie kochasz. bo mnie nie kochasz. Pismo Święte mówi, że miejsce najświętsze w świątyni to było takie malutkie miejsce. 20 na 20 łokci, przekładając na naszą miarę 10 na 10 metrów. Nie jest to nic wielkiego, takie małe pomieszczenie. I Biblia mówi, oczywiście ze swoim takim semickim przepychem i przesadą, że było ono wyłożone 18 tonami złota. Fizycznie się nie da zmieścić 18 ton złota w miejscu 10 na 10. Ale tu chodzi o prostą sprawę. Dla Pana Boga wszystko. Jak Go kochasz, to jest dla Niego wszystko. Nie ma znaczenia, czy to jest 18 ton, czy 20. Dam Mu wszystko. I to miejsce, którego nikt nie widział. Tam mógł wejść tylko raz w roku arcykapłan, ale nawet jak tam wchodził, to najpierw trzeba było tam nakopcić kadzidłem, żeby nic nie było widać, a potem zawiązywał sobie przy maską oczy. Nawet on tego nie mógł zobaczyć. To nie było do oglądania. To było dla Boga. Bo jak Go kocham, to Mu dam. Dam Mu wszystko. To jest to, o czym mówiliśmy na homilii. Przychodzimy tutaj i Bóg robi z nami, co chce. On nas uświęca, On nas przemienia, tak jak chce. Ja na nic nie czekam, niczego nie oczekuję, nie mam żadnych żądań, pragnień, próśb. Jestem tu dla Niego. Jestem dla Niego, to znaczy ofiaruję Mu wszystko, co mam, wszystko, kim jestem. Ostatecznie swoją wolność. Jestem dla Ciebie. Rób, co chcesz. I najpełniejsza forma tego przemienienia, tego uświęcenia dokonuje się oczywiście przez zjednoczenie z tym, który jest święty, czyli z Jezusem Chrystusem. Jeden z dokumentów takich starożytnych z pierwszego wieku, Didache, mówi: święte dla świętych. Komunia, święte dla świętych. I w jaki sposób się to dokonuje, co się tam dzieje? To jest ostatnia rzecz. To jest przepiękne, w jaki sposób ojcowie Kościoła mówili o komunii. My rzadko tak myślimy i rzadko tak mówimy. Ewentualnie mówimy, że komunia sprawia, że jesteśmy zjednoczeni z Panem Bogiem. Ale boimy się powiedzieć tego, co mówili ojcowie Kościoła w pierwszych wiekach z całą świadomością. Przyjmujesz komunię świętą, przyjmujesz ciało Chrystusa po to, żeby stać się ciałem Chrystusa. Żeby się w Niego przemienić. Żeby stać się Nim. Święty Augustyn o tym mówił do nowochrzczonych i mówi: wierzcie w tego, którego przyjmujecie i przyjmijcie tego, którym się staniecie. Przyjmijcie tego, którym się staniecie. Zarażenie świętością do takiego stopnia, że jesteśmy w Niego przemienieni. Święty Augustyn komentuje ten tekst i mówi, że można to trochę porównać do spożywania zwykłego posiłku. Przyjęcie Komunii Świętej. Tylko z jedną istotną różnicą. Ja lekko streaminguję świętego Augustyna, bo on pisał dawno temu, więc to może nie być takie dobre do przyjęcia. Ale mniej więcej działa to tak, że jak na przykład na kolacyjkę, na którą pewnie z niecierpliwością czekacie, zjecie sobie chleb z szyneczką i pomidorkiem, to ten chleb z szyneczką i pomidorkiem pod wpływem wszelkich procesów trawiennych rozkłada się w Was. Wiecie, czym się to kończy, nic przyjemnego. W każdym razie związki mineralne odżywcze docierają do Waszych komórek, do każdej komórki, no i kształtują Was. To, co spożyliśmy, staje się nami. Znaczy, nikt potem nie woła, na przykład żona nie woła za mężem po takiej kolacji: ej, szyneczko albo bułeczko, chyba że pieszczotliwie. Natomiast zasadniczo dalej widzi swojego męża. Natomiast z Komunią Świętą święta Augustyn jest inaczej. Jak spożyjesz Komunię Świętą, to Ty stajesz się tym, kogo przyjąłeś. Jak przyjąłeś Komunię Świętą, to Ty stajesz się Komunią Świętą. Przyjąłeś ciało Chrystusa, stajesz się ciałem Chrystusa. I najpiękniej to pokazuje sam moment Komunii. Wypowiadamy wtedy na słowa ciało Chrystusa słowo Amen. To słowo hebrajskie jest bardzo wieloznaczne, bardzo trudno je przetłumaczyć. Dlatego, że to słowo znaczy z jednej strony prawda albo wierzę, bo to, w co wierzę, jest prawdziwe. Więc kiedy ksiądz mówi, ukazując mi ciało Chrystusa, ja mówię amen, to mówię wtedy po pierwsze, wierzę, że to naprawdę jest ciało Chrystusa. Wierzę, że to już nie jest chleb, choć nadal widzę chleb. Ale wierzę, że to jest prawdziwy Bóg, Jezus Chrystus. To jest akt wiary. Ale to słowo amen jest również, może być tłumaczone i oznacza taką akcję, czynność, afirmację, potwierdzenie. I możemy je tłumaczyć jako niech się tak stanie. Czyli kiedy ksiądz ukazuje ciało Chrystusa i mówi ciało Chrystusa i ty wypowiadasz słowo amen, to mówisz niech ja się nim stanę. Ciało Chrystusa, niech ja się nim stanę. Kiedy wychodzimy do komunii świętej z Kościoła, jesteśmy nim. Jesteśmy w Niego przemieniem. Wierzycie w to? Że obok was teraz siedzi Jezus Chrystus, bo przyjęliście komunię. Prawdziwy żywy Bóg. Tak działa świętość. Jesteście zarażeni świętością. Więc wróćcie do domu jako święci. Amen.